Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast późno popołudniowo-piątkową porą, w którym jak zwykle dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. O czym dziś opowiesz?
Dzisiaj pozostajemy w trójkącie polsko-ukraińsko-niderlandzkim. I oczywiście Niderlandy słusznie kojarzą wam się ze wspaniałym malarstwem na gigantyczną skalę. W XVII wieku to naprawdę można mówić o skali przemysłowej. Ilu było malarzy i ile powstało dzieł, ale my się skupimy na arcydziełach i na najwybitniejszych twórcach, czyli Rembrandt na przykład. I opowiem o jego dla nas, a propos Poloników, czyli dzieł związanych z Polską, obrazie Jeździec Polski i pokażemy wam ten trójkąt, ale oczywiście jak to u nas będziemy się przenikać z tak zwanym, podkreślam, tak zwanym Orientem. Orientować się na Orient. Proszę bardzo, zaczynamy.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Więc słuchajcie, no Jeździec Polski jest w kolekcji Fricka w New York City. I niedawno był wystawiany w Warszawie.
W ubiegłym roku.
Tak.
W Łazienkach.
No więc co wiemy? Bo teraz będziemy mieli takie trochę śledztwo. Prawda, jako historycy sztuki. Uwaga,
ale zanim
oczywiście mówię z przymrożeniem oka.
Na koniu facet w takiej kufajce trochę
no
napufanej.
Jak to jeździec?
Pukle włosów mu spod nakrycia głowy wypadają. Nakrycie wygląda jakby ktoś, nie wiem, suszarką suszył kota i na końcu nałożył komuś na głowę.
Kolego, no to już się obraża. To jest szarganie świętości.
Próbuję w radiu, który jest teatrem wyobraźni, właśnie opisać komuś, jak
to wygląda. Pana to nie radio, to podcast.
No w każdym razie ma jeszcze takie buty na obcasie, hoho. W prawej ręce trzyma coś podłużnego, nie wiem, czy to jest... Ma kołczan ze strzałami i łuk ze sobą.
Wiesz co, wydaje mi się, że lepiej jak powiemy, żeby sobie ludzie to wygooglowali i go obejrzeli.
No to nie będą nas słuchać, tylko będą googlować, ale
dobrze. Nie, no
proszę
sobie
googlować. Można równolegle?
Tak, można, wiesz, słuchać i patrzeć na ekran, nawet w telefonie. Równolegle, nie? Czy ci się kiedyś tak udało i wtedy patrzysz i go oglądasz. On nie ucieknie, on się nie rusza. To nie jest film, to jest jeździec na obrazie. No więc słuchajcie, dzieło powstało około 1655 roku, raczej później niż wcześniej, po 1655. No i dzisiaj olbrzymia większość historyków sztuki uznaje, że autorem był Rembrandt. Jak to się mówi u nas Gombrowiczem, wielki malarz, wielkim malarzem był z Lejdy, w której już wielokrotnie byliśmy, a związane oczywiście z Amsterdamem, ale też innymi miastami. No i po powstaniu, teraz będzie historia, bo sama w sobie jest bardzo ciekawa obrazu, no cisza przez prawie 150 lat. I nagle w połowie sierpnia 1791 roku Hetman Wielki Litewski, Michał Kazimierz Ogiński, dyplomata i kolekcjoner, napisał do króla Stanisława Augusta: Sir, posyłam waszej wysokości kozaka, którego Rembrandt posadził na swoim koniu. No więc był Ogiński na pewno wtedy w Holandii, większość 1791 roku w Hadze. Spokojnie, jeszcze nie było trybunału, nic złego nie zrobił i najprawdopodobniej wtedy kupił obraz. No i dociera do Polski i nazywa się wtedy, kiedy w 1791 przyjechał, Kozak na koniu. Jak widzicie, nawet nazwa będzie się zmieniać. I w 1811 zmienia się na Lisowczyka. Pamiętacie, wielokrotnie wam opowiadaliśmy, jeszcze opowiemy, oddziały lekkiej polskiej kawalerii, które no, siały postrach, to jest piękny eufemizm. No, to, co najbardziej lubię w pracy Wikinga, trzy kropki. Pamiętacie rysunek pana Mleczki, więc tak, tutaj mieliśmy coś takiego, że no, byli takim razwiedka bojem, i często też oczywiście gwałty, mordy, porywanie jeńcy.
Okrutnicy, słowem.
Ale można powiedzieć wataszkowie, dżigici nasi polscy. Nazywano ich też kozakami, bo pamiętajcie, że kozak to nie tylko pan piechur znakomity w szarawarach z wąsiskami i osełeccem, tylko to też jest jeździec oryginalnie, tak? I na przykład na Krymie, gdzie nazwa jest jeszcze starsza, z Wielkiego Stepu nazwa jest kozacka, turkijska, stąd też Kazach, tak a propos. No i mamy tego Lisowczyka od lisowskiego Aleksandra Józefa, który nimi dowodził. Tak, w XVII wieku. Tak? Mhm. I jeszcze o nich zaraz opowiemy. No ale ta nazwa funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat i ostatecznie w roku 1898 przyjęła się nazwa Jeździec Polski, używana do dzisiaj. Czy jak widzicie, nie wiemy tak naprawdę, jak ten obraz się nazwał oryginalnie, jak go nazwał sam Rembrandt. I tylko potem mamy właśnie Kozak na koniu, Lisowczyk i Jeździec Polski. I Michał Kazimierz Ogiński, który okaże się ta rodzina ważna w tej naszej opowieści, to słuchajcie parę słów o nim, oprócz tego, że hetman wielki litewski, kuzyn króla poprzez małżeństwo z Czartoryską, jego matka z domu Wiśniowiecka. Czyli od razu mamy wątek ukraiński, bo mamy oczywiście spolonizowane rody rusińskie, które mają korzenie tak naprawdę, albo uważały, że miały, litewskie. Ogińscy wzięli swoje nazwisko od miejscowości w powiecie kowieńskim, czyli dzisiejsza Litwa, ale wywodzili się od książąt na Kozielsku. Kozielsk jest w Rosji, przy granicy z Ukrainą, czyli to jest ten region Czernichów. To, co wielokrotnie wam opowiadaliśmy, jedziemy na wschód od Kijowa, kiedyś wielkie miasto, większe nawet od Kijowa w średniowieczu, i tamte okolice pograniczy ze stepem, więc te kontakty ze stepem bardzo intensywne. Więc mamy ten wątek bezdyskusyjnie ukraiński. Teraz kolejny motyw ukraiński. Kto kupił obraz po tym, jak trafił do Warszawy? Był przez jakiś czas w Warszawie, mniej więcej 20 lat, i kupili go strojnowscy, ród z Wołynia. Właśnie w dzienniku Walerii Strojnowskiej jest użyta, tak uważają historycy sztuki, że wtedy po raz pierwszy Kozak zamienia się w Lisowczyka. Tak jest nazwany. I teraz tak, mąż Strojnowskiej to Jan Felix Tarnowski, z tych Tarnowskich. Tak? Dlatego potem zobaczycie, że tak jak był na początku w Łazienkach, potem ze Strojnowskimi trafia do Chorochowa na Wołyniu, tam w ich pałacu będzie około 20 lat i potem trafi i będzie długo w Dzikowie. To dzisiaj jest Tarnobrzeg, Tarnowscy, blisko dawnych ziem Rusi Czerwonej, główna siedziba rodu Tarnowskich, bardzo ważnego rodu, znamy ten ród dobrze, ze szkoły taka, propo, Paweł, jak tak przypominasz co jakiś czas nauczycieli, coś, co nas nauczyli w szkole, i tam przez następnych 75 lat pozostał i wiosną 1910 roku został sprzedany, opuścił Polskę i trafił do Nowego Jorku. I tutaj się zatrzymajmy na chwilę. Dwa wątki ciekawe, bo skąd ci Lisowczycy? No więc pan Tarnowski, Jan Felix, mąż tej Walerii, stwierdził, że to jest portret dalekiego przodka jego żony, Stanisława Strojnowskiego, który, słuchajcie, w XVII wieku służył właśnie w oddziałach Lisowczyków i następnie między innymi dowodził nimi pod Chocimiem. Generalnie pamiętajcie, że Lisowczycy bardzo się rozwinęli jako ta lekka kawaleria, właśnie wzorowana, podobna do tatarskiej w działaniu. Tak, lekkiej jazdy na tym pograniczu z Hanatem Krymskim i na dzikich polach. I stąd też powiedzenie to popularne, co hultaj to Lisowczyk. O. Czyli generalnie nie mieli, że tak powiem, najlepszej reputacji, ale potem na przykład było takie przekonanie, że szlachta zrobiła się strasznie zniewieściała i Lisowczyk był stawiany jako wzór. Do dzisiaj jest taki bardzo zabawny motyw, poczytajcie sobie takiego profesora Andrzeja Nowaka, już go kiedyś cytowaliśmy, jak zachwycał się właśnie tym Lisowczykiem, że to jest wzór Polaka, który z piękną, mężną, muskularną piersią przemierza Europę, wędruje. To jest taki, ma takie przygody. No to żebyśmy mieli świadomość, że w trakcie wojny 30-letniej to ci nasi Lisowczycy naprawdę zdewastowali, służąc u Habsburgów, Niemcy, a w czasie Wielkiej Smuty zdewastowali Rosję. Tak? Zdewastowali to jest piękny eufemizm, tak, tak to nazwijmy. I czyli mamy taki wątek, skąd ci Lisowczycy? No wymyślisz sobie, ale on... Generalnie jakbyśmy, jak spojrzycie na wyobrażenia Lisowczyków i co wiemy o nich, no to rzeczywiście, tak jak Paweł trochę opisał, no to rzeczywiście mamy, jeśli chodzi o strój, podobieństwa. Jeszcze o tym opowiemy bezdyskusyjnie. Drugi motyw ważny, no to jest coś takiego, historia z Ogińskimi, to za chwileczkę, ale, bo będziemy się zastanawiać, kto jest na koniu, ale tu jest bardzo ciekawy motyw z Ogińskimi, taki paradoksalny, dlaczego oni go sprzedali, Tarnowscy. Sprzedali go, bo potrzebowali pieniędzy na zakup duży lasu i teraz to jest taki paradoks, że czym zapłacił Michał Kazimierz Ogiński za obraz w Holandii i sprowadził go do Polski? Czym? Drzewkami pomarańczowymi. Czyli Polak handluje generalnie albo drewnem, albo drzewkami pomarańczowymi. No i tak trafia do nas jeździec polski wówczas jako kozak. No więc teraz, tak jak powiedzieliśmy, jest zgoda, że Rembrandt. Tak? Olbrzymi miał większość. Tak? Ci, co się nie zgadzają, to mówią, że jakiś uczeń. Tak? Rembrandta, ale to nieduża grupa, naprawdę. Więc teraz kontekst twórczości Rembrandta. Więc zacznijmy od tego, no, że wiadomo, Amsterdam. I na przykład jak mamy Philipsa von Zessena, to tak na przykład opisuje miasto. W tym domu towarowym, galeria handlowa, to jest Amsterdam. Przypominam wam, to jest 250 tysięcy ludzi pod koniec XVII wieku. Olbrzymie miasto. Można targować z prawie całym światem. Tutaj znajdziesz oprócz kupców górno-niemieckich i dolno-niemieckich, także Polaków, Węgrów, Włochów, Francuzów, Hiszpanów, Moskali, Persów, Turków, a czasami także Hindusów i inne obce ludy. Czyli naprawdę wieża Babel. Pamiętajcie, że Baudelaire, znakomity, wybitny XIX-wieczny poeta francuski, którego powinniście też znać ze szkoły, no twierdził, że Holandia to wschód zachodu, Chiny Europy.
Ładne.
Tak. A pamiętajcie, że związek jest na przykład bardzo taki wyraźny, czyli no, słynna, jak mamy kafelki z Delft, które były w Polsce bardzo, bardzo popularne, a które oryginalnie oczywiście też te wszystkie produkty takie a la porcelana chińska. Tak? Więc Rembrandt, tak o nim pisał Andries Pels w poemacie, tak opisywał Rembrandta. Poprzez całe miasto, po mostach i zaułkach, na rynku nowym i północnym szukał pilnie zbroi, hełmów, noży japońskich, futer, zdartych kołnierzy, które uważał za malownicze i często wkładał na rzymskie ciało Scypiona lub zdobił nimi szlachetną postać Cyrusa. O co chodzi? Miał niezwykłe upodobanie Rembrandt do tak zwanych stroi orientalnych. No i oczywiście strasznie to mieszał. I mamy bogate zawoje, turbany, tutaj jakieś złotolite tkaniny, na skroniach sznury pereł, w uszach kolczyki i tak dalej. Sam siebie też tak przedstawiał. Więc była zabawa formą orientalną. I na przykład mamy obraz przedstawiający Samsona i zdradzieckim narzędziem Dalili, która go zabiła, jest sztylet malajski, z Malajów. To ten kraj Malezja, tak? Chris się nazywa. No wiadomo, że trafił z tego powodu, że tam były holenderskie Indie Wschodnie, tak? Indonezja przyszła. Następnie mamy coś takiego, że jest obraz Pojednanie z Dawidem i młody Absalon na przykład nosi hinduską szablę, zawieszoną na szerokim pendencie temblaku przez ramię. A więc moda jest typowa dla XVII-wiecznej zachodniej Europy, jeśli chodzi o sposób noszenia szabli, ale szabla jest hinduska. Więc jest po prostu wariacja, tak? Jeśli chodzi o formę. Arbitralna, wiesz, no jest artystą. Raczej bardziej fantastyczna, nie historyczna. Tutaj by było na pewno, że ktoś by się go przyczepił. Przecież to nie ma żadnego związku z rzeczywistością. Proszę pana.
To problem rzeczywistości. Coś,
ja, to problem rzeczywistości. Jestem malarzem. Kolejny motyw, schodzimy, zoomujemy niżej, no, związki z Polską Rembrandta. Uwaga. Hendrik van Uylenburg. Bardzo wpływowy marszant i bogaty oczywiście, holenderski, który bardzo dopomógł w rozwoju kariery Rembrandta. Pochodził z Fryzji, to ten region w północnej Holandii, gdzie jest język fryzyjski. Trochę jak, powiedzmy, kaszubski versus polski. I jeszcze jako dziecko wyemigrował gdzie? Z rodzicami do Krakowa. Uczył się malarstwa, ale raczej wybrał właśnie zawód marszanda, handel dziełami sztuki. Między innymi pracował dla króla Polski Zygmunta III Wazy. Osiedlił się, no gdzie? W polskim Amsterdamie, czyli w Gdańsku. I powrócił do Holandii, osiedlił się w Amsterdamie. No i generalnie mamy coś takiego, że utrzymywał kontakty z Polakami, którzy regularnie i też z przodkami Ukraińców, z Rusinami, którzy, jak zobaczycie, też przyjeżdżali, którzy przyjeżdżali do Amsterdamu, bo mieliśmy bardzo intensywne kontakty handlowe i też Holendrzy jeździli często do Gdańska oczywiście. No więc Rembrandt, można powiedzieć, że został takim najważniejszym malarzem, który pracował u niego, dla niego, i poślubił jego bliską krewnę, Saskię, którą zresztą możecie podziwiać na obrazach, tak? I tutaj mamy kolejny motyw, że jak spojrzymy na kuzynkę Saskię, no to szukamy siostry. Mamy siostrę i siostra wyszła za mąż wcześniej i zmarła niestety wcześniej za Polaka. To był Jan Makowski, pochodzący z Wielkopolski, który w miejscowości Franeker, o której wam już opowiadaliśmy, został profesorem teologii, a nawet dwukrotnie, teologii oczywiście kalwińskiej, żeby nie było wątpliwości, nie rzymskokatolickiej, dwukrotnie został wybrany na rektora tej uczelni i generalnie przyjaźnił się z Uilenburgami i ożenił się z siostrą Saski. Więc Rembrandt, no wiadomo, że to nie udało mu się, bo świętej pamięci siostra Saski zmarła wcześniej, natomiast no był, można powiedzieć, skoligacony przez Uilenburgów z Janem Makowskim. Więc mamy coś takiego, że dla niego Polska to nie była jakaś terra incognita, jak wam zaraz pokażemy, no generalnie Polacy pojawiają się w sztuce niderlandzkiej nieraz. Teraz tak, Paweł wam opisał w taki sposób troszeczkę, jakby to określić, drogi Pawle?
Poręczny.
Tego, poręczny jeźdźca. Jeździec został trochę zaprezentowany tak jak w takim bryku.
W memie.
W szkolnym albo w memie. Więc to jest bardzo ważna kwestia, moi drodzy, to co Paweł wspominał, tym stroj i tak dalej. No, ponieważ odwołanie się do tego stroju uzbrojenia, do tego żupanu, tak, nakrycia głowy, czapki, kopaku i tak dalej, no to wszystko jest pytanie, że to zostało użyte jako argumenty na rzecz tego, żeby powiedzieć, to Polak jest! To Polak! I jeśli chodzi też o broń, tam nawet jeśli chodzi o tą broń, to macie ty oczywiście, co Pawle widzisz?
Szable, łuk i kołczan ze strzałami, tak. A pan ma w dłoni...
I taki rodzaj, taki można powiedzieć, to jest taki rodzaj młota, tak można powiedzieć, to jest jeszcze scytyjskie, od scytów, od tego ludu. Tak, jest bardzo stare uzbrojenie, pamiętajcie, tak samo jak łuk, pamiętajcie, że przez stulecia był na przykład używany. Szabla też pojawia się bardzo, bardzo dawno na Wielkim Stepie. Jest to słowo, które do nas przychodzi oczywiście z języków turkijskich, ale oryginalnie, według lingwistów, jest słowem pochodzącym z języka tunguskiego. Tunguzi to, idziemy bardzo daleko na wschód, znajdujemy Mandżurów, dynastia mandżurska ostatnia, która panowała nad Chinami, Mandżuria w Chinach, to właśnie aż tam. Czyli macie ten wielki step i jak spojrzymy na ten strój, to paradoks jest taki, strój jest bardzo wielkostepowy, czytaj, jest polski. Tak? To jest najprościej mówiąc. Gdzie go możemy zobaczyć wcześniej? I postać nosząca prawie dokładnie ten sam strój, co jeździec Rembrandta, pojawia się na tak zwanej rolce sztokholmskiej.
A, rozmawialiśmy.
Pamiętacie, jak robiliśmy w Lechistanie jeszcze program o rolce sztokholmskiej? Ilustracja anonimowego artysty wspaniała, która była pokazywana kilka lat temu na Zamku Królewskim, przedstawia orszak ślubny króla Zygmunta III. I właśnie tam jedzie bardzo podobny pan. Sprawdziłem sobie.
Tungus.
Polski, tak, polski...
Przepraszam, Polak.
Tak, Polak i teraz tak, Polak Tatar, bo na przykład Alfred von Wurzbach stwierdził właśnie w encyklopedii niderlandzkiego malarstwa, którą opublikował w 1906, że według niego właśnie to nie Rembrandt, tylko
Aert de Gelder.
Gelder namalował Gelder. Ten obraz, uczeń, który właśnie miał naprawdę, tak jak Rembrandt bardzo się interesował motywami orientalnymi, to Gelder praktycznie niczym innym się nie interesował. I według Wurzbacha obraz jeździec polski powinien się nazywać jeździec tatarski.
O.
Więc tutaj jak zawsze będziecie mówić, nie, Tatarzy, Polacy, dwa światy, chwileczkę. I teraz dalej. Julius Held, który napisał bardzo ważny artykuł w 1944, teraz skaczemy na drugi biegun. Według niego to jest przedstawienie takiego Miles Christianus, czyli wojownik Chrystusa. Czyli to jest taka wschodnioeuropejska, krucjatowa, prawda, walka. Turka z Tatarem na przedmurzu, Polaka przeciwko Turkowi, Tatarowi, temu pochańcowi na przedmurzu chrześcijaństwa. I to jest nawiązanie według niego do Durera, do rycerza i tego, który walczy ze śmiercią, z diabłem. Więc jak widzicie, w drugą stronę, ale sam Held stwierdził, że strój jeźdźca jest związany z faktem, że w tym samym czasie Rembrandt skopiował licznych jeźdźców z miniatur pochodzących z Indii i przedstawiających wielkich mogułów. To też znowu nie pierwszyzna dla niego, bo od groma takich wielkich miniatur on mógł kupić te miniatury gdzie? No w Amsterdamie, u siebie na Pchlim Targu. Więc to niestety ciągnie tego Polaka strasznie w głąb Azji. I teraz dochodzimy do Ogińskich, bo pojawiła się kwestia, dobra, Miles Christianus, Tatar, ale kto tam siedzi na tym koniu? Nazwisko! Troszeczkę czuję się, pamiętasz jak w Barei była taka scena, jak pan był milicjant, przepytywał pana, nazwisko, właśnie się zastanawiam. No to my też się zastanawiamy. Więc popularna teoria, że na obrozie, idąc kluczem Ogińskich, że Ogiński, no jak zobaczył, stwierdził, ale no problem jest taki, tej teorii. No dobra, no jeśli tak strasznie chciał kupić i był przekonany, że to Ogiński, to dlaczego nie napisał, że to jego przodek? Ogiński. Tak, no tutaj, no ale dobra, jest teoria, że to Marcjan Aleksander Ogiński, kniaś, kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki, syn kasztelana trockiego Aleksandra, słuchajcie, ostatniego prawosławnego senatora Rzeczpospolitej Polskiej. Rok pański 1667, kiedy umarł, on, syn Marcjan, porzucił prawosławie na rzecz katolicyzmu, albo to takie może pejoratywne określenie, dokonał konwersji w roku 1669. I być może właśnie jego tam sportretowano, no namalowane w czasie, gdy przybywał on na studiach w Niderlandach. Jak już wiecie, można zawsze powiedzieć, no słuchajcie, moi drodzy, no problem jest taki, że sporo Polaków przebywało na studiach w Niderlandach i też Rusinów, jak zaraz zobaczycie, ale mamy kontrę. Kładziemy na stół, to jest troszeczkę tak, jak robimy też taka rozgrywka pokerowa. Mamy kolejną kartę mocną, czyli uczeń Rembrandta, Ferdinand Boll, o którym jeszcze wam opowiemy. Też bardzo dobry malarz, ale no nie aż taki jak Rembrandt, który namalował obraz Marcjana Aleksandra Ogińskiego. Obejrzałem ten obraz i słuchajcie, tak, postać z obrazu jest rzeczywiście podobna do postaci jeźdźca, tylko oczywiście zawsze można skontrować, ale no takich Polaków i Rusinów w takim stroju to delikatnie mówiąc było dość sporo, tak? I młodych mężczyzn o takich rysach twarz, tak? Natomiast no oczywiście tutaj...
Właśnie o twarzy nie mówię się, ale tak z twarzy to ten jeździec jest taki podobny do nikogo. Tak to...
Paweł, nie obrażaj Ogińskich, no, zaraz, Milesa Christianusa i tatarskiego jeźdźca.
Nie, no jak sobie wyobrażam tą scenę, o której powiadałeś, że odwraca się facet do żony i mówi, słuchaj, a ty jakaś taka podobna jesteś, to może twój przodek w ogóle był.
No brawo. Czemu nie? Ale dobra, idziemy dalej, więc tutaj bo od razu jak Ogińscy, no to pojawia się cała spekulacja, no że przecież to jak kanclerz wielki litewski, wojewoda trocki i tak dalej, no to, że to w ogóle nawiązuje, że mu nagadali Rembrandtowi o pogoni, tak? Która jest herbem Litwy, Białorusi, Wielkiego Księstwa Litewskiego, że on to jakby nawiązuje i że dlatego chciał być na koniu i że też oczywiście pojawiają się spekulacje, że święty Jerzy zabijający smoka, tak? I to jest w herbie Ogińskich, że już od razu można wtedy, prawda? Łapiesz się jednego i płyniesz, ten wątek śledztwa. Natomiast oczywiście Ukraińcy skontrowali i mówią tak, moment, wówczas kto triumfuje? Triumfuje Chmielnicki, bije was lachy. My odpowiemy, ej, kozaki, nie tak szybko, bo tak, na początku było tragicznie, ale potem od którejś minuty zaczęliśmy grać znacznie lepiej i co się dzieje? No można powiedzieć, chwileczkę, panowie, no że to ma być niby alegoria Chmielnickiego. No sam Chmielnicki nie ma mowy, no przecież Chmielnicki
był
umiera.
Był potężnych rozmiarów przede wszystkim.
I no, 1657 to on umarł. No oczywiście można powiedzieć, Rembrandt starał się przedstawić młodego, a nie starego. No nie. Więc mocniejszy jest argument, że to jest Iwan Mazepa. I tu się pojawia znowu, że mamy historię taką, że przyjechał do Holandii wtedy, dokładnie, i że wtedy właśnie był w Holandii, studiował co? No oprócz oczywiście tych wszystkich wspaniałych uniwersytetów, no to artyleria, fortyfikacje. Dla niego szczególnie artyleria. I mniej więcej pracuje wtedy, jest w Deventer, tam jest fabryka uzbrojenia. No i pojawia się, że właśnie taka wersja, że to mógł być on. Tutaj oczywiście wszystkie historie możecie otworzyć, puszkę z, prawda, jak to się mówi u nas w Polsce, z puszkę z Pandorą. Puszkę z Pandorą otwieramy, wyskakuje Mazepa i wszyscy mówią, ojejku, jaki ten młodzieniec przystojny, przecież ten Mazepa był, przecież takim, opowiadaliście o nim, teraz mówiłem, używamy archaizmów, playboyem, macho, że on też jest taki przystojny. No a więc, okej, okay, mamy tą całą wersję o tym, że no jak już, to może Mazepa. Ale tutaj wychodzi inny znakomity znawca Rembrandta, Gary Schwarz, i mówi tak, panowie, stop, wtedy w Amsterdamie wystawia się sztukę Johannesa Servetersa, albo Servetersa, Tamerlan. Tamerlan, o tym Timurze Kulawym, drugim Dżingis Hanie, XIV wiek, rozwalił wszystkich naokoło.
I że to nie
gdyby
było?
Nie umarł. Tak! No. I to po prostu, to jest on! To jest on! To jest młody Tamerlan. Więc no, szachmat, można by powiedzieć, nawiązując znowu do tamtych okolic i do szacha i prawda, matar, słowo hiszpańskie oznaczające zabijanie z arabskiego, ale słuchajcie, co jest najciekawsze, jak przejrzycie wtedy prasę, gazety holenderskie, to w tych opisach jest informacja, że Holendrzy opisują, że aktorzy odtwarzają Tamerlana, występując w strojach polskich. O. Polskich, no nie uciekniemy. To ja wiem, że byśmy chcieli być wszyscy Rzymianami, ale przykro mi, nie uciekniemy. I teraz inne obrazy Rembrandta z wątkiem polskim, bo to nie jedyny. A więc mamy Szlachcic Polski. Tak obraz się nazywa. Obraz jest znowu gdzie? W National Gallery of Art w Waszyngtonie. I znowu, kto na obrazie? Zaczęło się. Spekulacje. Więc mamy wersję taką, że były popularna Jan III Sobieski. No jak, no, nasz taki alegoria Sarmaty. No stop, panowie. No została odrzucona. No generalnie chodzi o to, że obraz powstał w 1637, więc no nie bardzo. Natomiast no druga opcja, że przedstawia Andrzeja Reja. I ona jest bardziej popularna.
Serio? Tak. To miał być Sobieski?
Tak, to miał być Sobieski, to, była taka wersja. To. Przykro mi, proszę pana, ja cytuję tylko historyków sztuki. Też bym ją odrzucił. Więc przyjęło się Andrzej Rej. No więc tak. Aha. Kto to? Kalwinista wnuk Mikołaja Reja. Tego naszego Reja, Polacy, nie gęsi, prawda, i tak dalej. Andrzej Rej, działacz kalwiński, dyplomata, i rzeczywiście w roku 1637 był z misją dyplomatyczną w Niderlandach. Więc pojawiła się opcja, dobra, tak to łączymy, no ale są historycy sztuki, którzy mówią, moment, to jest rosyjski bojar. I tutaj już oczywiście każdy Polak mówi, no stop. Pewnie. Do jeszcze do jakiegoś Tatarzyna to można, ale do ruskiego Moskwiczanina nigdy.
Szczególnie
według innych...
Tak, ale polećmy słuchaczkom, żeby sobie zobaczyli w internecie tego polskiego szlachcica, tak, Rembrandta, bo to jest niesamowity obraz.
Tak.
Bo to rzeczywiście ilość tego futra, mówisz, że na targach różnych Rembrandt podglądał, kupował i tak dalej, ale co ten facet ma w uchu? Kolczyk? To nie jest odpowiednie słowo na to, co...
Dobra, ale słuchaj tego, bo znalazłem takie też informacje, że jest spór historyków, bo jedni twierdzą, że ten portret pokazuje tą postać w pozie pełnej dostojeństwa, właściwej dyplomacie szlachcicowi. Natomiast inni kontrują, nie, to karykatura, przejaskrawia pewne elementy, nakrycie głowy, te wielkie wąsiska, jak zauważyłeś, te wąsiska pewnie pchały do Sobieskiego. I teraz, słuchajcie, chwila o samych Rejach, bo to jest bardzo ciekawa rodzina, że była popularna, tak jak oni się chcieli pokazać, skąd my jesteśmy. No to, że generalnie wywodzą się z rodu średniowieczu przybyłego do Polski czeskich werszowców, albo wyrszowców, rycerz Wersz, albo Wyrsz, którzy oczywiście u siebie w kraju no mieli, jak to się mówi pięknie eufemistycznie, pewne problemy i musieli go opuścić ze względu na konflikty polityczne. No generalnie wielu zostało podstępnie zamordowanych, część ucieka, Mazowsze i generalnie, że mieli założyć Warszawę, naszą kochaną Pragę, Jazdowo, stąd ujazdów i tak dalej. I generalnie, że od nich rej. Sam Andrzej, dyplomata, pokojowiec, tak jak jest pokojówka, to może być, można być pokojowcem króla Władysława IV Wazy i oczywiście też jego sekretarz. No więc, jaki jest jeszcze kolejny istotny wątek Andrzej a Holandia? Świat jest mały. Gdzie Andrzej studiował? W Lejdzie. Kalwinista, Lejda, dyplomata, Rembrandt i wszystko nam się powoli zaczyna sklejać. Jeśli chodzi o związki tutaj z Ukrainą, to Mikołaj, jego dziadek, urodził się na Rusi Czerwonej, Galicja Wschodnia, uczył się między innymi w Lwowie i jego mama to była Barbara z Herburtów. I rejowie oczywiście pochodzili z Małopolski, ale są przykładem właśnie tego zjawiska migracji szlachty, czy to polskiej, czy niemieckiej, śląskiej, do Rusi Czerwonej, po tym jak została zajęta przez Polskę. I tutaj mamy coś takiego, że jak spojrzycie na mapę, to ich imię, ich nazwisko razem z nimi wędrowało i na przykład dostali i nadania ziemskie i w efekcie koło Chełma we wschodniej Polsce mamy rejowiec od nich. Tak. I ojciec Andrzeja właśnie był związany z rejowcem. Matka Andrzeja, tego właśnie, który teoretycznie prawdopodobnie jest na obrazie Rembrandta, rodzina Drohojowscy. To jest rodzina rusińska, to jest drugie zjawisko, o którym wam wielokrotnie opowiadaliśmy, polonizacji z okolic Przemyśla, która uległa polonizacji. Jeśli chodzi o Herburtów, to bardzo ciekawa jest ta rodzina, niemiecka, pochodząca jeszcze z Góry Wezerskiej. Teraz patrzcie, jaka jest historia, że ich przodek Herbort walczy pod Legnicą, można powiedzieć z jeźdźcem tatarskim polskim, z Mongołami. Następnie, myślę, że ten wschód go zafascynował, bo na przykład z księciem opolskim bierze udział w walkach z Danielem Halickim, rusza na tą Ruś, to jest XIII wiek. I następnie nabyli dobra Morawy, Śląsk i także znany u nas dobrze w Polsce Arłamów, którego nazwa ma być też pochodzenia turkijskiego, z tatarskiego, oznaczać właśnie takiego wagabonda, rozbójnika, tak?
No, Arłamów, stąd ta nazwa.
Tak, stąd ta nazwa. Więc macie, jak widzicie, że mamy rodzinę rejów małopolską, bezdyskusyjnie, ale też związaną z Rusią Czerwoną. I to może właśnie w tym stroju takim polskim, czytaj, wschodnim, mamy przedstawionego go właśnie Andrzeja Reja, jego, przepraszam, na obrazie Rembrandta. Inny obraz, to oddaję głos teraz Władysławowi Łozińskiemu z Lwowa, historyk, antropolog kultury, życie polskie w dawnych wiekach. Uwaga, na obrazie Rembrandta Dawid podaje Saulowi głowę Goliata. Ten Saul to niemal isty Polak. Jaki? W żupanie wzorzystym, w pasie, w kołpaku z kitą, odjąć mu tylko powłóczysty ogon, niesiony przez pacholęta, albo druga postać na tym samym płótnie w czapce z łukiem i sajdakiem. Czy to nie Lisowczyk? No nasi po prostu. Tak?
W kołpakach.
Tak, i często wówczas, słuchajcie, jest moda na obrazy w strojach polskich samych Holendrów. Oni się po prostu za nas przebierają. To jest taka moda, egzotyka, można powiedzieć, swój obcy, bo jest, wiemy, no, mamy, jesteśmy dla nich atrakcyjni, odmienni, mają z nami za to intensywny kontakt, bo my przyjeżdżamy i oni jeżdżą do Gdańska, tak? I w efekcie robi się taka moda. Na przykład ten Ferdinand Boll namalował obraz Otto van der Weyen w polskim kostiumie. I zobaczcie sobie ten obraz i o co chodzi? To jest chłopczyk. I ten chłopczyk wygląda, moi drodzy, jak mały jeździec polski. To był kolejny argument za tym, że to jest jeździec polski. Tylko można powiedzieć na kucyku. A wtedy wszyscy powinni powiedzieć, no to teraz pan Balcer powie, albo Adam, powie co? No, że od słowa kuczuk. czyli mały. Stąd jest kucyk, mały koń. Kuczuk po turecku znaczy mały. No więc kim był Otto van der Weyen? Był synem handlarza bronią z Amsterdamu, który intensywnie handlował bronią. Z kim? Z nami. Obraz powstał właśnie mniej więcej w tym samym czasie, w 1656, kiedy namalowano właśnie obraz Jeździec Polski. Namalował go Rembrandt. Więc jak widzicie...
Moda była.
Moda była. Teraz tak, ostatnia rzecz. Recepcja bardzo ważna tego obrazu Jeździec Polski w sztuce polskiej, bo on nas zachwycił, naszych artystów. Więc tak, w 1843 roku jest bardzo popularna wtedy książka o Lisowczykach wydana. To jest ona, oni przeżywają, można powiedzieć, drugą młodość, tylko ta młodość w ich wykonaniu to było...
Młodość musi się wyszumieć. I tu zostawiam trzy kropeczki.
Więc autorstwa Maurycego Dzieduszyckiego dołączono rycinę opartą na, odwołującą się do obrazu Rembrandta i właśnie przedstawiającą Lisowczyka. I w tekście autor stwierdził, że w ogóle to jest herb tarnowskich Leliwa na kołczanie jeźdźca. Mimo, że na obrazie w ogóle nie ma wątpliwości, nie ma żadnego herbu Leliwa.
Widzę, że nie ma.
Tak, nie ma, ale nie szkodzi. On go widzi. Więc polskie czasopismo, które opublikowało w 1859 roku ilustrację Lisowczyka, dopracowało, upgrade'owało Lisowczyka. Co się stało? Dostał wąsy, można powiedzieć, od szlachcica polskiego, przejęte od Andrzeja Reja wąsy i herb Leliwa się pojawia na kołczanie. Tak? A dlaczego nie? No, twórczo rozwijamy jeźdźca polskiego. Kto bardzo się fascynował? No oczywiście jeźdźcem polskim, no musieli się fascynować wybitni polscy malarze scen batalistycznych, którzy jednocześnie malowali konie. No to oczywiście Juliusz Kossak, czyli Kozak. Pamiętajcie, że to znaczy to nazwisko. Rodzina pochodzenia rusińskiego, czująca się oczywiście Polakami, greko-katolików. Pamiętajcie, z Galicji Wschodniej rodzina greko-katolicka. Juliusz Kossak namalował Lisowczyka, który jest w Muzeum Narodowym w Warszawie. Możecie go tam zobaczyć. I tylko znowu, jaka jest różnica? Na pewno był w Dzikowie, na pewno widział oryginał. Natomiast czym się różni? To jest inny koń. Jaki jest koń? Arab. Po prostu u Kossaka jest Arab. Kossak oczywiście uwielbiał te konie. Tutaj znowu jest ten wątek, to jest do was wszystkich słuchających, zastanówcie się nad tą schizofrenią naszą polską, bo nie wiem, jak to inaczej określić, oczywiście nie wszystkich Polaków, ale ta specyfika, ta fascynacja na przykład tymi strojami, tymi koniami, tym uzbrojeniem i tak dalej, a jednocześnie ta, prawda, ten lęk i też fobia, stereotypy dotyczące muzułmanów, Arabów i tak dalej. I następna postać... To oczywiście jest Józef Brandt, też wielki polski malarz, o którym wam opowiadaliśmy i który oczywiście jest Marsz Lisowczyków, tak, mamy motywy, że jest też sam Strojnowski przedstawiony, prawda, jak prawda daje konie, które zdobyli Lisowczycy arcyksięciowi habsburskiemu Leopoldowi. Można by powiedzieć, że powinien jeszcze tak, jakbyśmy pokazali rzeczywistość, to tak wysypać jeszcze z koszyka liczne głowy protestantów, ale no oczywiście trzeba skontrować, żeby było jasne, że strona przeciwna stosowała równie terrorystyczne metody walki. Tutaj wykazał się niezwykle Gustaw Adolf, władca Szwecji, który zabił bardzo wielu katolików niemieckich. Natomiast oczywiście to jest bardzo dobry przykład, że my moglibyśmy powiedzieć i Szwedzi, no to takie proxy war. Wojna zastępcza na terenie Niemiec i tam można się wyżyć. Więc mamy Brandta, mamy Kossaka, ale słuchajcie, bardzo ciekawy jeszcze obraz. Proszę, poszukajcie sobie, wygooglujcie. To jest Jan Lebenstein. Jan Lebenstein, wielki malarz, który umarł w 1999 roku, który był pochodzenia żydowskiego i pochodził z Brześcia nad Bugiem. Opowiadaliśmy wam wiele razy o Brześciu nad Bugiem, Polesie, pogranicze polsko-ukraińsko-białoruskie. Dzisiaj miasto jest oczywiście w Białorusi, związane z Wielkim Księstwem Litewskim bardzo. I tam, słuchajcie, ten Lisowczyk przedstawiony jest jako szkielet. Jest osobieniem śmierci. Jest taka refleksja właśnie o przemijaniu i o tym, że no, wojna to nie jest właśnie, nawiązując do tego wyobrażenia, u nas młodzieniec z wypiętą, umięśnioną piersią, muskularny, piękny, tylko jest to też coś strasznego. I ale tutaj z taką refleksją...
Zabrzmiały na koniec te nuty, właśnie refleksyjne.
Tak. Zostawiamy was.
Jeśli państwo mają pytania, uwagi i chcą coś zaproponować, to my jesteśmy bardzo otwarci, więc proponujemy napisać do nas na adres babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Czekamy na państwa głosy i mówimy do usłyszenia za tydzień, w piątek późnym popołudniem. Jeśli państwo chcą, to zapraszamy, żeby dzielić się naszym podcastem ze znajomymi, rodziną, bliższą, dalszą. No teraz to jak ktoś...
Z Niderlandczykami, również z Niderlandczykami, Flamandami, tak. Holendrami, niech się uczą polskiego.
Właśnie, zanim zaczną szukać na różnych targach kołpaków, tak, futer i takich kolczyków do ucha, tak, dużych, no to niech się uczą. Tak.
I krisów malajskich.
Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tok.fm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.